pamięć ludzka bywa trochę zawodna i trochę pewnie wybiórcza z perspektywy czasu. Płata nam figle i dzisiaj spróbujemy porozmawiać o takim spojrzeniu z oddali. A porozmawiamy z psychologiem Mają Suwalską-Wąsiewicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Gdybyśmy chcieli napisać jakąś swoją autobiografię, mając, nie wiem, 40, 50 czy 60 lat, to pewnie by się okazało, że bardzo wielu rzeczy nie pamiętamy. Nie pamiętamy wydarzeń dobrze, nie pamiętamy nazwisk, nie pamiętamy miejscowości. Jak to jest z tą naszą pamięcią? Trochę nas zawodzi.
Trochę nas zawodzi, tak, ale no cóż, na początku cisnęło mi się słowo, że to dobrze, że nas zawodzi, bo rzeczywiście są często takie sytuacje, w których to pomaga, więc może najpierw o takich sytuacjach. No nie wyobrażam sobie właściwie mieć wszystkiego w głowie. Tak fotograficznie zdarzają się tacy ludzie, którzy rzeczywiście nie potrafią zapominać, nie są w stanie zapominać, bo różne elementy ich umysłu, mózgu są uszkodzone, działają po prostu inaczej. I nie są w stanie zapominać i rzeczywiście ta pamięć wtedy funkcjonuje na takiej zasadzie przechowywania i takiego dopuszczania do świadomości wszystkiego. No, można sobie wyobrazić, że to jest niezmiernie obciążające. Pamiętać wszystko. W związku z czym, jak pani zaczęła tą refleksją, to tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście można być wdzięcznym temu mechanizmowi, że nie musimy wszystkiego przechowywać w naszej świadomej pamięci, może tak bym powiedziała, bo to oczywiście nie oznacza, że to, co było naszym udziałem kiedyś, jakieś doświadczenia, jakieś nasze historie, się dematerializują, no bo tak nie jest. Po prostu one zostają zepchnięte do nieświadomości i tam sobie żyją swoim życiem albo gdzieś ukryte, spokojnie schowane, no czasem w niektórych przypadkach niestety dając o sobie znać w postaci jakichś objawów. I to jest ta druga część
objawów
chorobowych. Objawów chorobowych, no depresyjnych, lękowych, przeróżnych.
To mówimy o takich przykrych wspomnieniach.
Tak, i to jest taki drugi element, kiedy właśnie można by sobie pomyśleć, że to nie zawsze dobrze, że pamięć płata nam figle i nie zawsze dobrze, że zrzuca coś do nieświadomości czy podświadomości. Bo czasem dzieje się to zbyt szybko. Na przykład, nim zdążymy jakieś wydarzenie czy jakieś doświadczenie w pełni opracować, i ono wymyka się tym naszym świadomym doświadczeniom, tej naszej pamięci. No, bym powiedziała w takiej formie trochę zniekształconej czy pokawałkowanej. I wtedy na przykład możemy mieć taką sytuację, że nie pamiętamy za dobrze jakichś wydarzeń, ale pamiętamy jakieś na przykład
niuanse
uczucie,
takie.
Tak, albo uczucie.
Emocje.
Tak, albo jakiś obraz, który na przykład nie jest zbyt dobry. No i na podstawie na przykład tego elementu do niego mogą się dołączyć później inne, na przykład podobne, związane z podobnymi wydarzeniami. No i w konsekwencji, jeżeli to właśnie jest za szybko spychane do tej niepamięci, może w przyszłości skutkować tymi objawami, o których mówiłam na przykład.
A nie jest w ogóle tak, że my najlepiej pamiętamy jakieś emocje? Emocjonalne sytuacje związane, nie wiem, czy to ze stratą, czy to z bólem, czy to z, nie wiem, pierwszym pocałunkiem. Takie rzeczy, które gdzieś w emocjach naszych się utrwaliły.
To trochę zależy, bo...
Zależy od człowieka,
tak,
pewnie.
Tak, dokładnie. Ogólnie i generalnie pewnie można by sobie tak o tym pomyśleć. Jeżeli ktoś ma dobry kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami, jest jakoś przynajmniej w miarę na nie uważny i dopuszcza je do siebie, to tak, to wtedy te doświadczenia rzeczywiście zostają z nami na dłużej, łatwiej je sobie przypomnieć później i chociażby przywołując na przykład właśnie taką emocję, która nam kiedyś towarzyszyła. Natomiast są też tacy ludzie, no, ukształtowani na przykład przez jakieś konkretne wydarzenia albo ciąg wydarzeń, którzy właśnie nie chcą pamiętać emocji, którym trudno jest pamiętać emocje i którzy...
Nawet te dobre emocje?
No, czasem to idzie w
pakiecie. Motylki w brzuchu?
Czasem to idzie w pakiecie. To znaczy zdarza się, że jeżeli ktoś już odcina, jakby trochę w cudzysłowie nie pamięta emocji, to idzie to po całości, że tak powiem. To znaczy może się zdarzyć, że tracąc te nieprzyjemne doświadczenia, traci też dostęp do jakiejś części, oczywiście, no bo nie wszystkich, ale części też tych dobrych doświadczeń. No bo jeżeli ktoś pozbywa się, wyrzuca z siebie, no można powiedzieć z pamięci, jakieś, powiedzmy, doświadczenia związane z utratą. I tych emocji nie chce doświadczać, no to można sobie tak pomyśleć, że w ogóle jego taka sfera uczuciowa, emocjonalna zostaje przez to ograbiona. Taki człowiek, jeżeli to się oczywiście...
Ale czy mówimy o tym, że na przykład utraciliśmy kogoś, kogo kochaliśmy, powiedzmy, i wtedy wypieramy też emocje, które były związane z tym człowiekiem?
Może
tak to
się
rozumieć?
Zdarzyć. Tak, może tak się zdarzyć. Albo właśnie zafałszowujemy je w jakimś sensie.
Bo ja bym się spodziewała, że może będziemy idealizować te uczucia, właśnie te pozytywne, które gdzieś tam miały miejsce po stracie kogoś.
To tak też się zdarza. To jest bardzo skomplikowane w ogóle. Trudno jakiś jeden scenariusz tutaj nakreślić. Natomiast faktycznie no, wszelkie zafałszowywania, które czynimy za pomocą naszych mechanizmów obronnych, mogą nam służyć bądź mogą ograbiać naszą psychikę i nasze wnętrze. Więc no, myślę sobie, że to trudno w takim jakimś jednym obszarze to zlokalizować, że to na przykład będzie tylko idealizacja, albo będą tylko dobre uczucia i jak sobie wytniemy, że tak powiem, coś złego, no to będzie super i fajnie i będziemy mogli mieć dostęp tylko do tych fajnych. No bo niestety tak w ten sposób to nie działa.
Nie można sobie wybrać, co pamiętamy, a co nie. Zastanawiam się, czy wspomnienia idą datami. Chyba nie idą, bo się trochę rozmywają. Jedne wspomnienia łączą się trochę z innymi. Gdyby nie to, to byłoby tamto na przykład. I tworzą się takie trochę nierealne pomosty chyba.
No to nierealne pomosty to bym nazwała takimi wolnymi skojarzeniami. Że rzeczywiście nasza pamięć, w ogóle nasz umysł działa nie na zasadzie faktograficznej, takiegoś dziennika, który można sobie otworzyć i przeczytać po kolei, co miało miejsce, tylko raczej skojarzeń. I te skojarzenia też się budują, tak jak pani trochę powiedziała, tych nierealnych mostów. Trochę no, na takich wewnętrznych, wewnątrzpsychicznych zasadach. Co człowiek, to inne skojarzenie, więc te różne doświadczenia mogą się pokojarzyć bardzo różnie. Na przykład dołączyć się do jakiegoś wczesnego doświadczenia, na przykład dajmy na to, nie wiem, radości związanej z jakimś doświadczeniem wolności przy wspinaniu się na drzewa na przykład w okresie dziecięcym. Zaraz się może dołączyć jakieś wspomnienie związane z nastoletnim wyjazdem na przykład w góry i wędrówkami gdzieś wysoko i później kolejne z jakiegoś dorosłego życia. Więc wtedy te doświadczenia czy te skojarzenia dołączają się właśnie na zupełnie innej zasadzie. Nie faktów, nie dat, tylko raczej jakichś przeżyć albo doświadczeń.
I to właśnie byłyby te pomosty takie, tak można by nazwać. Mamy chyba tendencję do idealizowania swoich lat takich dziecięcych albo młodzieńczych. Wtedy nam się wydaje, że wszystko było lepsze. Smaki były takie najlepsze wtedy, te babcine.
Się zastanawiam, jak się odnieść do tego pani, do tej pani refleksji. Bo cóż, to też przewrotnie właściwie bym powiedziała, że to też zależy od człowieka. No mam wiele doświadczeń z ludźmi, którzy przychodzą do gabinetu, którym na przykład trudno jest idealizować dzieciństwo. Więc są ludzie...
Czyli mówimy
ludzie,
o takim zdrowym
są
dzieciństwie.
Są doświadczenia i są inne doświadczenia. Więc myślę sobie, że to niezmiernie zależy od tego, co było naszym udziałem w tym dzieciństwie. Czy mieliśmy wokół siebie dobre obiekty, dobrych ludzi, którzy nas wspierali, którzy nas kochali, troszczyli się o nas i dawali nam to odczuć. Zawodząc oczywiście i rozczarowując, bo to jest naturalne, ale jednak równoważąc tak, później te rozczarowania właśnie tą swoją miłością. No, czy naszym udziałem były doświadczenia jednak bardziej przykre, kiedy nie było na kogo liczyć albo właśnie traciliśmy kogoś bliskiego, więc no... Różnie to bywa.
Pomyślałam o tym idealizowaniu dzieciństwa, dlatego że czasem są nawet zapiski wojenne, wspomnienia, w których okazuje się, że właśnie jakiś smak ziemniaków z trudem zdobytych był najlepszy. Właśnie wtedy. Mm-hmm. Co wskazuje, że jest tendencja do pewnego właśnie idealizowania takich czasów słusznie minionych.
Pomyślałam sobie, że w tym przykładzie, o którym pani mówi, to też można sobie trochę od innej strony o tym pomyśleć, że tak no, w takiej dramatycznej, traumatycznej, w traumatycznym doświadczeniu,
szukamy
jakim
czegoś
jest
dobrego.
Wojna, no tak, jak to znajdziemy, no to właściwie no,
skoro
niezależnie
jesteśmy głodni,
od tego,
to może
czy to
te ziemniaki były najlepsze.
Czy to jest nastoletni okres, czy dorosły, to faktycznie no, nawet śmiem twierdzić, że jest to powód do tego, żeby się zachwycić i tym uradować.
Często jest tak, że sami zmieniamy z perspektywy czasu trochę obraz minionych wydarzeń. Tak chyba bywa po rozwodach czasem. Wydaje się, że nic dobrego się nie wydarzyło w tym związku. To zła kobieta była, że tak zacytuję tutaj fragment filmu. Utrwalamy to sobie w głowie, dużo razy powtarzamy to, co było złe i tak nam gdzieś zostaje już.
Tak się może zdarzyć. To trochę akurat w przypadku rozwodu, rozstania jest taki element procesu, no, który pozwala się odłączać, który pozwala trochę tą więź luzować. Ale rzeczywiście, jeżeli on trwa zbyt długo albo jest taki jednostronny, to znaczy sprawia, że no, ta osoba, z którą się rozstajemy, coraz bardziej jej obraz w naszej głowie utrwala się tylko jako taki jednostronnie zły na przykład.
Wujek samo zło. Tak.
Na przykład. No to jest to zazwyczaj jednak świadectwem jakiegoś zniekształcenia. I tego, że z
jakiegoś
powodu...
Ale nie do końca
powodu,
zdajemy sobie z tego sprawę.
No tak. Tak, bo to na poziomie nieświadomym to zniekształcenie się odbywa. Wymaga niewątpliwie ten wątek takiego wysiłku wewnętrznego, żeby dopuścić do siebie również te dobre doświadczenia. Ale już w przypadku rozwodu dopuszczenie tych dobrych doświadczeń no, wymaga zajęcia trochę innej pozycji, przeżycia straty. Przeżycia nie tylko złości, wściekłości na tą osobę, z którą się rozstajemy, ale też smutku, żalu, jakiegoś bólu i cierpienia związanego z tym, że tracimy coś dobrego też. Nie tylko coś złego, nie tylko tą złą postać, ale też naprawdę dobrą być może. To często jest trudne.
A poza tym stworzenie takiego obrazu, w którym ktoś bliski nam przez wiele lat staje się zły, to jest jakby trochę też usprawiedliwienie naszej decyzji.
To prawda. I jakieś takie trochę odciążenie się z poczucia winy na przykład, zrzucenie odpowiedzialności za to, że być może ktoś się poczuje zraniony tym, że go zostawiamy.
Interpretacja właściwie tych samych wydarzeń bywa inna po latach, bo nakładamy na nią takie różne filtry i to są różnego rodzaju sugestie, na przykład społeczne sugestie naszych bliskich sprawiają, że my na pewne wydarzenia z przeszłości zaczynamy patrzeć inaczej.
Tak, i sugestie, i jakiś rodzaj na przykład presji otoczenia. To są dwa elementy takie, które z zewnątrz mogą wpływać na to, jak pamiętamy nasze doświadczenia. Myślę sobie, że to nie jedyne elementy, bo są też takie, które działają wewnątrz psychicznie. To znaczy takie, które służą nam do uporania się z jakimiś nieprzyjemnymi czy niechcianymi uczuciami. To z takich najczęściej działających mechanizmów to jest wyparcie, które nam pomaga właśnie część rzeczy nie pamiętać. Albo innym mechanizmem, który jest dużo bardziej rozległym, jest dysocjacja, która już sprawia rzeczywiście, że te doświadczenia są jakby masywnie zniekształcane. Ale też...
Na czym polega ta dysocjacja?
To jest taki mechanizm, który działa w przypadku traumy i pozwala właściwie przetrwać traumę. To jest taki mechanizm, który pozwala kawałkować, fragmentować nasze doświadczenia. W ten sposób, że one nie są połączone w spójne doświadczenie, w spójne przeżycie, które łączy obraz, myśli, emocje, jakieś doznania fizyczne z ciała w jedno. To wszystko jest osobno. Może być obraz jakiegoś wydarzenia.
Ale pozbawione emocji na przykład.
Tak, kompletnie pozbawione emocji. Albo może być jakaś emocja, którą kompletnie nie wiadomo do czego dopasować, bo nie ma żadnego obrazu na przykład, który można tam z tym połączyć. Więc dysocjacja rzeczywiście robi z pamięcią poważne rzeczy do tego stopnia, że może być też odpowiedzialna za amnezję. Takie amnezje, które się czasem zdarzają pod wpływem traumy, właśnie jakiegoś takiego bardzo silnego
doświadczenia. Wtedy już nie jesteśmy w stanie do tego wrócić, do tych wydarzeń.
Nie jesteśmy, tylko to wymaga pracy. To wymaga pracy takiej.
I to jeszcze ze specjalistą pewnie.
Często tak, aczkolwiek nie zawsze, bo to też zależy, czy to było jedno wydarzenie. Jeżeli jedno, to ta amnezja może być krótkotrwała. I później za jakiś czas organizm też ma taką zdolność takiego, powiedzmy, takiej autoregeneracji. Natomiast jeżeli to są doświadczenia, które trwają latami, bo na przykład ktoś jest ofiarą przemocy, to często już w takich przypadkach jest potrzebna pomoc specjalisty.
Czyli ta amnezja może sięgać do innych również fragmentów naszego życia. Tak,
może sięgać i może być mniej lub bardziej rozległa. Może być też tak, chociaż to nie są częste przypadki oczywiście, ale zdarzają się takie sytuacje w traumie, że ktoś nie pamięta wydarzeń, które można by powiedzieć powinien, czy mógłby pamiętać, bo na przykład miał już, 9 lat albo 8, 10, ale nie pamięta, ma luki, ma wymazany, że tak powiem, ten wewnętrzny zeszyt.
Wspomniała Pani o wypadkach. Z wypadkami to w ogóle chyba bywa tak, że one w ogóle są przeinaczane i to w bardzo szybkim tempie, bo wystarczy, że ktoś nam powie po takim wypadku, że trochę było inaczej i my jesteśmy w stanie się pod tym podpisać. Choćbyśmy wspominali go zupełnie inaczej, ale później parę osób twierdzi, że nie, że zapamiętało to tak a tak. I okazuje się, że my mówimy, może i tak.
Tak, to właśnie jest ta siła sugestii albo presji otoczenia, o której chwilę temu żeśmy rozmawiały. I to rzeczywiście u osób, które są, bo są osoby bardziej podatne na sugestie i mniej. Im ktoś bardziej podatny na sugestie, to oczywiście szybciej ulegnie tej zmianie. Szczególnie jeżeli to dotyczy takiej trudno uchwytnej sprawy jak wypadek, bo który dzieje się szybko. Rzeczywiście trudno sobie jakoś to w pamięci później takiej świadomej przywołać i sobie odtworzyć. Co innego troszeczkę dzieje się z takimi jakoś wolno płynącymi wydarzeniami może. One też oczywiście podlegają takim zmianom. Wyobrażam sobie, że nawet do tego stopnia, że widzimy się z kimś, normalna rozmowa, spokojna i powiedzmy, że dobre doświadczenie ogólnie. No i my je zapamiętujemy w jakiś określony sposób. I wyobrażam sobie, że rzeczywiście też to może pod wpływem sugestii osoby, na przykład z którą się widzieliśmy, też może to doświadczenie trochę zmienić się w naszej głowie, jeżeli zaczniemy słyszeć, że na przykład ta osoba powiedziała nam to i to, czego my nie pamiętamy. No, jeżeli to jest ktoś dla nas ważny, na przykład bliski, komu ufamy, to wyobrażam sobie, że możemy się zgodzić ze słowami tej osoby albo i uwierzyć, przykład, że faktycznie no źle zapamiętaliśmy i faktycznie ta osoba tak do nas powiedziała.
Albo na przykład chwilę później okaże się, że ta osoba, z którą spędziliśmy bardzo miłe popołudnie, zrobiła coś złego i my zaczynamy troszeczkę inaczej interpretować tamtą rozmowę. Bo myślimy sobie, ona miała coś innego na myśli. No, wcale nie było miło w gruncie rzeczy.
Tak, tak. No, jeżeli to nie jest ktoś, komu bardzo ufamy i jest w kręgu naszych bliskich, no to tak. To myślę, że możemy pójść za takim obrotem sprawy. Trochę inaczej chyba się rzeczy ma, jeżeli komuś naprawdę ufamy i ktoś jest blisko nas i go znamy już. To myślę, że wcześniej się zastanowimy nad tym, nim zmienimy tą narrację.
Mm-hmm. To takie trochę zafałszowywanie historii utrudnia pewnie powiedzenie w jakimś momencie przepraszam albo wybaczam, bo pewnie wolimy, już się przyzwyczailiśmy do tej naszej interpretacji. Bo tak po prostu jest nam wygodniej postrzegać swoje życie, swoją historię.
No to też nie tylko, myślę, temat pamięci, ale też temat tego, co jest związane na przykład z braniem odpowiedzialności za to, co się zrobiło, bądź to, czego się nie zrobiło. Łatwiej jest ją zrzucać, oczywiście. I wtedy to przyznanie się do błędu, o którym pani mówi, jest wyzwaniem. I dla niektórych osób jest równoznaczne na przykład z byciem słabym albo z jakimś przyznaniem się do jakiejś porażki. I w takiej sytuacji rzeczywiście, jak tworzy się narrację dotyczącą jakiejś swojej nieomylności i bycia pokrzywdzonym też, jest to pułapka, która zafałszowuje wspomnienia, no bo nie pozwala zobaczyć tej drugiej osoby z jakiejś takiej ludzkiej perspektywy, że tak powiem. Takiej, że ona też coś czuje, też czegoś doświadcza i być może nie była tylko kimś złym, ale być może, nie wiem, uległa albo odpowiedziała w jakiś sposób na coś, co my zrobiliśmy, bądź nie zrobiliśmy, no ale to
tu wymaga jeszcze potrzebna jest samokrytyka w tym momencie.
To wymaga refleksji, no i tego takiego odpowiedzialnego ustawienia się wobec swojego życia. I to jeszcze wracając do tych wspomnień, faktycznie potrafi zmienić perspektywę. To, czy zobaczymy siebie w świetle tego pokrzywdzonego, kogoś takiego, kto jest ofiarą wykorzystania na przykład jakiegoś, czyjegoś, czy zobaczymy, że oboje mamy w tej relacji na siebie wzajemny wpływ. I być może oboje mamy siebie za co przepraszać. Albo oboje możemy usiąść przy stole i wspólnie na dany temat porozmawiać.
To pozwala, wymaga ogromnej dojrzałości.
Tak, ale to rzeczywiście sprawia, że te wspomnienia później mogą ulec zmianie.
Cudownie by było, gdybyśmy tak rzeczywiście umieli usiąść przy wspólnym stole i zinterpretować na nowo jakąś na przykład wspólną historię w momencie, kiedy coś nas podzieliło w jakimś momencie. Próbować to odtworzyć jeszcze raz.
Tak. No, w dwójkę to niezwykle jest niezwykle trudne i wymaga zaangażowania obu stron i takiej otwartości, gotowości tych obu stron. Często w pojedynkę to też jest trudne. To znaczy zmierzenie się z tym samodzielnie albo przy pomocy terapeuty. To też bywa trudne, bo to wymaga zmiany w nadawaniu znaczeń tej naszej wewnętrznej historii minionej. Trzeba odważyć się na to, żeby pomyśleć o pewnych doświadczeniach z innej strony. I dzięki temu być może rzeczywiście zobaczyć, że te fakty, no, które zapamiętaliśmy, są trochę inne.
No ale jeśli tak sami ze sobą siadamy przy tym stole, to trudno jest mówić o innej stronie, bo one już będą przez nas właśnie w naszej głowie zinterpretowane, jakieś wydarzenia. Trudno nam będzie teraz dociec. Właśnie zastanawiam się, jaki byłby idealny sposób. Może gdybyśmy pisali, najlepiej od urodzenia, tak, od kiedy zaczniemy pisać, jakiś dziennik taki, w którym byśmy rzeczywiście dzień po dniu opisywali pewne wydarzenia i gdybyśmy sobie chcieli to na nowo przeczytać i w tym momencie na nowo zinterpretować, czy myśmy się trochę nie pomylili w tej analizie po latach, to może by to było jakieś takie oczyszczające.
No ale to jest...
Ale to jest niemożliwe. Przede wszystkim, bo większość z nas jednak nie pisze takich dzienników, a już na pewno nie systematycznie przez powiedzmy 50 lat.
No może też, ale coś innego mi przyszło do głowy, jak pani mówiła. No bo to by świadczyło o tym, że właściwie tylko fakty i odwołanie się do faktów może zmienić nasze nastawienie. A ja jestem zdania, że nie. Że fakty jednak są trochę czymś drugorzędnym. A nasza interpretacja tych wydarzeń i nasze ustawianie się do wydarzeń, które zapamiętaliśmy, to one są kluczowe w tym, żeby podjąć jakiś rodzaj dialogu z tą drugą stroną. Naprawdę trochę drugorzędną sprawą jest to, czy to mąż pierwszy, taki absurdalny oczywiście wątek, ale czy to mąż pierwszy nie dosunął krzesła do stołu, czy to żona odłożyła nie w tym miejscu w lodówce jakiś serek. No absurdalna kwestia, ale też czasem pary się kłócą o takie rzeczy. I zapisywanie tych faktów, kto pierwszy na przykład zrobił coś nie tak, albo kto pierwszy się w czymś pomylił, albo kto pierwszy coś powiedział niefajnego, nie rozwiązałoby i byłoby mało stkowe. Wydaje mi się. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat niekoniecznie w przypadku takich relacyjnych konfliktów te fakty są czymś najważniejszym.
Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o relacje takie dwuosobowe, to pewnie takie przeciąganie sytuacji antagonistycznych są, no z gruntu negatywne jest przeciąganie takich spraw. Najlepiej by było je załatwić od razu, przeanalizować, porozmawiać, bo później właśnie dorobimy do tego jakąś tą swoją ideologię.
Tak, to niestety często się zdarza, że jeżeli pary jakoś nie mają woli wspólnie takiego rozwiązania tego konfliktu, no to coraz bardziej się polaryzują w takich swoich zupełnie jednostkowych spojrzeniach na dany temat. Coraz mniej jest tych połączeń, przez które można jakoś próbować się porozumieć, a coraz bardziej tworzą się wzajemne obozy. No i jak te obozy się jakoś bardziej od siebie oddalą, jakoś okopią w swojej wrogości względem siebie czy żalu, to później oczywiście też więcej wysiłku wymaga tworzenie takich połączeń na nowo. Połączeń, przez które miałoby przepływać coś dobrego. No coś, co tą parę na nowo jakoś ku sobie
scementuje na przykład. Tak. No właśnie, takie sytuacje czasem problematyczne to trwają nie rok czy dwa, tylko mamy na przykład wrogo do siebie nastawione rodzeństwo, bo kiedyś tam, 60 lat temu, zmarła babcia i oni się pokłócili, nie wiem, o spadek albo o coś takiego. Uznali, że babcia niewłaściwie podzieliła dobra między wnuków i gdzieś tam nikt nawet już nie analizuje, jakie babcia miała w tym wszystkim, nie wiem, czy chciała dobrze, czy chciała źle, co się właściwie wydarzyło. Po prostu postawiliśmy jakąś granicę i to już jest trudne do tego, żeby znowu usiąść przy tym stole i coś spróbować odtworzyć, zrozumieć.
Pewnie w takiej sytuacji, no to jakby babcia, jej spadek, jej śmierć jest jakby takim jakby wierzchołkiem góry lodowej, która pokazuje, jak bardzo ten proces jakiegoś takiego odchodzenia czy poróżnienia się, jak bardzo on jest zaawansowany, ale wyobrażam sobie, że jeżeli dochodzi do takich sytuacji i to poróżnia właśnie rodziny, rodzeństwo, no to raczej jest to wyrazem tego, że to już trwało po prostu. To się działo już na wcześniejszym etapie, to poróżnienie. To znaczy, że wcześniej, jak babcia żyła jeszcze i tego spadku nie było, no to wcześniej te relacje tego hipotetycznego rodzeństwa wcale nie były dobre. No bo jeżeli byłyby dobre, jeżeli byłyby jakoś pielęgnowane i zasilane takimi miłosnymi uczuciami, no to po odejściu babci i nawet...
Niesprawiedliwym jakimś, podziale,
nawet
powiedzmy.
Tak, no to wyobrażam sobie, że to rodzeństwo, nawet jeżeli by się trochę poboczyło na siebie, no to może by zdołało się chociaż pokłócić i jakoś skonfliktować, ale wyjść z tego razem. Konflikt no, jest jednak też takim wyrazem,
to
że
może ten konflikt
nam
sięgałby
na
głębiej. Może
nawzajem.
To jest takie uczucie, że w gruncie rzeczy babcia pewnie kochała kogoś bardziej.
Może. Może tak być. I właśnie być może to gdzieś takie
leżałby
wewnętrzne
bardziej
braki.
U podłoża tego tak naprawdę problemu, który moglibyśmy zamknąć w temacie pieniądze. Ale pewnie żadnego tematu tak do końca nie da się zamknąć tylko w takim przedziale, choć może się mylę.
No pewnie się, wyobrażam sobie, że się da, ale wtedy też bym pomyślała, że to jest związane z jakimś zafałszowywaniem historii. Że to jest jakiś rodzaj takiego zubożania tej historii, sprowadzania jej do poziomu jakiegoś konkretu, a zapominaniu o tych przeżyciach i tych doświadczeniach właśnie, które były udziałem tego hipotetycznego rodzeństwa. Na przykład o tym, że właśnie ktoś czuł się niekochany i jakoś odrzucony, a inna osoba była faworyzowana na przykład. No to jeżeli nie ma się z tym kontaktu, ma się kontakt tylko z konkretem pod tytułem nie dostałam czy nie dostałem pieniędzy, no to trudno będzie z takiego konfliktu wyjść.
Na pewno nie możemy w 100% ufać naszej pamięci. No może nie dlatego, że jest słaba, ale dlatego, że jest zmanipulowana i to przez nas samych.
Zmanipulowana to takie mocne słowo.
No ale trochę manipulujemy naszą pamięcią.
Trochę to jest prawda, tak. Trochę prawda, aczkolwiek no, manipulacja jakoś kojarzy mi się z czymś takim negatywnym.
I na dodatek czymś, co trudno byłoby zrobić samemu sobie, a jednak chyba trochę robimy.
Trochę robimy, a jakoś wolę chyba myśleć o tym właśnie od innej strony. Może, że to niekoniecznie chcemy manipulować sobą, no tylko trochę podlegamy takim naturalnym mechanizmom. Mechanizmom obronnym, mechanizmom tym, które działają między nami a innymi ludźmi. No i trochę nie mamy wyjścia, no jesteśmy ludźmi.
Czyli
tak
musimy się
działa.
Na nie godzić, tak?
Tak.
Nic nie możemy zrobić, żeby ta nasza pamięć była bardziej obiektywna.
Nie no,
jeśli
no,
chcemy, to pewnie możemy. Tylko nie zawsze chcemy.
No to właśnie, co to znaczy, że mielibyśmy chcieć, żeby ona była bardziej obiektywna? No, wyobrażam sobie, że może chodzić o jakąś taką interpretację naszą pewnych zjawisk, która no, nie jest związana z jakimś takim no, naszym egoistycznym nastawieniem na przykład do czegoś. To wyobrażam sobie, że to mogłoby się kryć pod tym pojęciem obiektywizmu. Możemy oczywiście i to dobrze jest robić i dobrze jest mieć taką dyspozycję w sobie. Myślę, że za sprawą rozwijania jakiejś refleksyjności swojej, jakiegoś takiego dystansu do samego siebie. Może niekoniecznie spojrzenia krytycznym wzrokiem, no bo to też bywa często zbyt druzgocące, ale
może takie
spojrzenia,
odkurzanie pamięci.
Jakieś
może.
Takie spojrzenia na siebie właśnie trochę z perspektywy lotu ptaka. O.
Trochę
tak, z dystansu. No ale jednak ja bym tu stała na takim stanowisku, że to niekoniecznie trzeba chcieć mieć dostęp do wszystkich faktów, czy do jakichś, no nie wiem,
dat
i
nazwisk,
do dużej
do
ilości faktów ze swojego życia. Bo myślę sobie, że ważniejsze od tego jest to, jakie my nadajemy znaczenie tym różnym wydarzeniom, to jak o nich myślimy, to jak one w nas pracują.
No ale właśnie to jest niebezpieczne, tak jak mówiłyśmy, to, że my nadajemy temu znaczenie.
Nie, to nie jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest to, jeżeli nadajemy temu jakieś znaczenie zakłamane. No albo właśnie tylko takie, które nie uwzględnia perspektywy drugiej strony. Ale nadawanie znaczeń faktom i wydarzeniom w ogóle samo w sobie jest zjawiskiem bardzo pożądanym. I nie jesteśmy właśnie takimi dziennikami zapisanymi tylko datami. Tylko no, mamy jakiś rodzaj takiej elastycznej możliwości w sobie. Takiego elastycznego ustawiania się do tego, co przeżyliśmy.
No dobrze, czyli mamy prawo do tego, żeby trochę się bawić tą naszą pamięcią, a nawet może jest to wpisane w to, kim jesteśmy, przez to jesteśmy ludzcy. Natomiast no, trzeba by uciekać przed tą taką pewnie zakłamaną historią relacji. I to jest chyba tutaj jest to ryzyko, bo to jak my interpretujemy może samych siebie, to jest jedno, ale to jak interpretujemy samych siebie w relacji z kimś, to może być problem w tym miejscu. Bo w tym miejscu muszą się nałożyć dwie interpretacje.
Tak, aczkolwiek no też myślę sobie, że to nie jest w tej sytuacji wymagana obecność tej drugiej osoby, która jest udziałem tego, która jest jakimś podmiotem tego naszego wspomnienia. To znowu jakoś rzecz, wyobrażam sobie, rozbija o taką naszą zdolność do dystansowania się i do reflektowania i uwzględnienia nawet jakiejś hipotetycznej narracji drugiej strony. Pomyślenia o tym, że no, ta druga osoba też ma swoje wnętrze, też ma swój umysł, też ma swoją historię, swoją pamięć, swój jakiś udział w danym wydarzeniu, ale też podlega i podlegała jakimś przeżyciom, doświadczeniom, sytuacjom. Wzięcie tego pod uwagę pozwala trochę inaczej myśleć o takich relacyjnych też wspomnieniach. I bez udziału takiego fizycznego tej drugiej strony pozwala też zmieniać znaczenia tego, co się wydarzyło. No i w konsekwencji też wyobrażam sobie, że trochę inaczej pamiętać. Na przykład postarać się o to, żeby trochę inaczej zacząć myśleć o jakichś wydarzeniach, no i w konsekwencji inaczej je zacząć pamiętać.
Jeszcze miałam jedno skojarzenie, że kiedyś byliśmy tacy bardziej tradycyjni. Rodzinnie zwłaszcza. Te relacje były takie znacznie mocniejsze, tradycje były tak mocniej przekazywane. Teraz się trochę od tego odchodzi.
No to odchodzenie od tego i od tradycji już się zaczęło jakiś czas temu i myślę sobie, że ta cyfryzacja i komputeryzacja wszystkiego i całego świata bardzo w tym ułatwia.
No ale nie siadamy już w rodzinach, nie przeglądamy albumów rodzinnych.
No właśnie, bo siadamy gdzieś do komputerów czasem, na właśnie. Przykład. Albo do komórek. I coraz bardziej...
A tutaj jednak mniej jest jednak takiej przestrzeni do budowania jakiejś historii naszych wspomnień.
Zdecydowanie, no bo jednak mimo tego, że mówi się teraz też o tym, że można podtrzymywać relacje za pomocą tych cyfrowych mediów. No tym niemniej jednak takie relacje są ograbione z wszystkich takich naszych typowo ludzkich doznań, które do nas docierają, jak się widzimy. No, cała cielesność i fizyczność i to, co tymi kanałami zmysłowymi do nas dociera, jak widzimy się, jak słyszymy się na żywo, jak czujemy zapach, ale też czujemy w taki nieświadomy sposób, no, jakby odpowiadamy na siebie nawzajem. no to wszystko właściwie jest niedostępne, czy w jakiś sposób takie no, zminimalizowane przez to doświadczenie kontaktu internetowego, czy jakiegoś takiego cyfrowego. W związku z tym, jeżeli więzi no, są coraz bardziej sprowadzane do takiego poziomu, no to też tak no, my się coraz bardziej zamykamy w takich naszych prywatnych, egoistycznych, wewnętrznych światach, gdzie jesteśmy bardziej w swoich umysłach, a nie takich, które się potrafią wymieniać wzajemnie różnymi doświadczeniami, z takim zaciekawianiem sobą nawzajem, z jakimś takim, z taką uważnością. No tego jest coraz
mniej. Trwaniem po prostu, tak, byciem. Tak. To jest takie tworzenie historycznych, pokoleniowych pomostów na swój sposób. To też tworzyło tą naszą historię i teraz ta historia jest bardzo mocno zubożona. Nasza pamięć też nie ma gdzie sięgać. W takie realne więzi.
To prawda i to trochę sprawia, że te coraz młodsze pokolenia no, mogą mieć takie poczucie, taką wątpliwość, gdzie właściwie przynależą, jakie są ich korzenie.
Taka trochę jałowość pokoleniowa.
Tak. I brak możliwości napisania takiej spójnej narracji swojej własnej, która jest połączona z narracją swojej rodziny, powoduje, że człowiek w zasadzie jest taką samotną wyspą.
Przeszłyśmy tak delikatnie właściwie do relacji pokoleniowych. Myślę, że zostawimy sobie ten temat na przyszły raz, Dobrze. Bo to też jest bardzo ciekawy temat. To jak utraciliśmy pewną umiejętność rzeczywiście trwania w takich dobrych pokoleniowych relacjach. Utraciliśmy, no może to wymusiło na nas życie, nowoczesność, cyfryzacja właśnie. Pandemia też
tak,
trochę
tak,
się przysłużyła.
Trochę wymusiło oczywiście i trochę jest to duch czasu i to oczywiście nie chodzi o to, żeby go odrzucać, tylko żeby umieć na niego odpowiadać w taki sposób, który no, nie będzie związany z tym takim porzuceniem tego, co pani nazwała tradycją, a co myślę jest właśnie związane z tym przekazem. Przekazem rodzinnym, przekazem, który tak naprawdę gdzieś i tak wydaje mi się, że mamy, bo on, jeżeli nie jest nawet tworzony w postaci świadomej narracji, świadomego przekazu, to on w postaci nieświadomej do nas ludzi spływa i my jesteśmy jakby, no trochę może niezbyt ładne określenie, ale stajemy się takimi pojemnikami na te narracje, na te historie właśnie międzypokoleniowe, ale w momencie, kiedy one nie są takimi no, historiami wyrażonymi za pomocą słów, do których mamy dostęp, które możemy przywołać, które możemy pamiętać, no to
smakować fizycznie prawie, że.
Tak. Czasem smakować, jeżeli są dobre, a czasem po prostu jakoś nawet doświadczyć jakichś innych uczuć, jeżeli to są mniej przyjemne doświadczenia. No ale jeżeli one są w tym naszym wewnętrznym, ale nieświadomym pojemniku, nienazwane, to można powiedzieć, że one sobie gdzieś tam są, żyją swoim życiem, ale my, nie mając do nich dostępu, jesteśmy takimi, no nasza osobowość zostaje z czegoś ograbiona. Jesteśmy właśnie tacy jałowi, czy niepełni, w jakiś sposób no, zdeformowani, nie mając kontaktu z tą częścią siebie, z tą częścią
bardzo,
historii.
Bardzo ważny temat i żeby tak jeszcze klamrą jakąś spiąć te dwa
Spróbujmy.
Tematy, no to myślę, że trochę odcinając się od tych takich naturalnych pokoleniowych relacji, gubimy też tą taką pamięć zbiorową, pamięć rodzinną, która też stanowiła zawsze jakiś element po prostu naszej pamięci.
No tak, i tworząc element naszej pamięci, tworzyła też element naszej tożsamości. Nie mając tego w głowach, można powiedzieć, że no, pozbawiamy się części swojej tożsamości. Dlatego tak ważne jest jednak no, mieć jakąś pamięć o swoich doświadczeniach rodzinnych. Nie tylko tych swoich, ale też tych związanych z naszymi rodzinami, ale tymi, które żyły wcześniej, to znaczy babciami, dziadkami, tymi przeszłymi pokoleniami, różnymi połączeniami, które z nimi mamy.
No wtedy pewnie będziemy też lepiej rozumieć samych siebie.
Tak. No często dobrze. Tak bywa, że jeszcze na koniec powiem. Tak sobie pomyślałam, że zdarza się tak na przykład w gabinetach terapeutycznych, że kobieta, poszukując swojej tożsamości, właśnie takiej kobiecej, będąc zagubiona trochę w tym obszarze, no zyskuje jakiś taki pełniejszy obraz tego, kim jest i kim chce być i kim może być. Właśnie w momencie tego, jak się przygląda nie tylko relacji ze swoją mamą na przykład, ale dowiaduje się różnych rzeczy o tym, jak wyglądała relacja jej mamy z mamą mamy, czyli z babcią na przykład. Czyli jak ta linia kobieca, jak, co tam się działo i jak wyglądały te wzajemne interakcje, jakim wydarzeniom te kobiety podlegały, jak się ustawiały do tych wydarzeń. No i taka opowieść na przykład o tej kobiecej linii może dać tej poszukującej, zagubionej kobiecie, która przychodzi do gabinetu, może dać i siłę, i taką perspektywę związaną z własnym kawałkiem, z tą własną tożsamością i pozwoli wypełnić trochę też ten obszar, którym ona próbuje sobie odnaleźć samą siebie i nazwać, kim jest.
No to poszukujmy także tych pokoleniowych pomostów pamięci, tak to nazwijmy. Bardzo dziękuję. Psychoterapeutka Maja Suwalska-Wąsiewicz.
Dziękuję bardzo.